przestrzeń magazynowa, własna przestrzeń magazynowa, jak rentowny to jest biznes i czy można w jakiś sposób to zoptymalizować podatkowo w tej naszej polskiej przestrzeni.
Tak, jeśli ja prowadzę biznes logistyczny, tak, czyli to jest biznes, który wiele firm też prowadzi na potrzeby wewnętrzne. Uważam, że to jest bardzo rentowny biznes. Dzięki temu w ramach tej inwestycji mamy zwolnienie z podatku CIT tam na kilkanaście lat. To jest super rzecz. Posiadamy ponad 1000 własnych portali tematycznych na przeróżne tematy, od lifestyle'u, biznesu, nieruchomości, finansów.
Muszę Wam zdradzić pewną ciekawostkę, która dotyczy współpracy mojego gościa z Traderem 21. Panowie od dłuższego czasu wspólnie, powiedzmy, realizują się w tej przestrzeni internetowej.
Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski.
Ostatnimi czasy na karcie społeczności przygotowałem ankietę, w ramach której zapytałem Was, jakiego typu materiały emitowane na moim kanale najbardziej Was interesują. Aż 37% głosujących było zdania, że najbardziej wciągające są filmy z przedsiębiorcami. Dodatkowo w sekcji komentarzy rozbrzmiały głosy, że czekacie na wywiady z ciekawymi i oryginalnymi biznesmenami, którzy opowiedzą także o swoich początkach. Wszystkie te kryteria spełnia mój dzisiejszy gość, Krzysztof Kukla, który stoi na czele kilku spółek i w młodym wieku świetnie sobie radzi w biznesie, generując obrót na poziomie 50 milionów złotych rocznie. Wśród jego klientów jest m.in. Trader 21. O swoich firmach i biznesowych koncepcjach przedsiębiorca z Krakowa opowie w dalszej części materiału.
We wprowadzeniu do dzisiejszego odcinka miałem okazję, widzą, pokrótce nakreślić profil Twojej sylwetki zawodowej. Prosiłbym Cię, żebyś jeszcze go dopełnił, opowiadając, w jaki sposób działasz na rynku, w jakie firmy jesteś zaangażowany i w jakich branżach one działają.
Dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym wywiadzie. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Działam w kilku firmach. Wszystkie są w okolicy e-commerce'ów i ogólnie działalności internetowej. Jest to AleCourier, broker kurierski, gdzie oferujemy przesyłki kurierskie dla firm i dla osób prywatnych. I tu mamy też projekt Wygodne Zwroty, ciekawe rozwiązanie dla branży fashion i obuwniczej. Działałem w transporcie morskim, portal statkiem.pl i marka Discolm, gdzie troszkę zupełnie inaczej podeszliśmy do importowania z Chin, gdzie jest to proces bardzo przystępny dla wielu firm. Poza tym działam w branży typowo logistycznej, gdzie mamy powierzchnię magazynową i świadczymy fulfillment dla sklepów internetowych. No i na koniec również branża marketingowa. Jestem współudziałowcem w agencji marketingowej TrafficPix. Jesteśmy jedną z większych agencji content marketingowych. Mamy ponad 1000 własnych portali tematycznych na całe spektrum. Poza tym działam też ogólnie jako jeden z e-commerce'ów, który zajmuje się handlem i sprzedażą.
Okej, no to brzmi to naprawdę imponująco. W młodym wieku potrafisz się biznesowo i zawodowo spełniać. A powiedz mi, dlaczego właśnie tę branżę wybrałeś, skoro z wykształcenia jesteś programistą?
Tak, jestem programistą, bo gdzieś tam wynikało to z moich zainteresowań. Natomiast zaczęło się to bardzo prozaicznie. 12 lat temu mój obecny wspólnik zwrócił się do mnie z prośbą o to, czy nie napisałbym mu takiego systemu, który mógłby posłużyć do nadawania paczek. Spodobał mi się ten pomysł, więc przestaliśmy i tak zaczęła się historia AleCouriera w 2010 roku.
Czyli tak naprawdę z przypadku, a biznesy, które w tej chwili realizujesz, to przy udziale wspólników, czy to są Twoje samodzielne projekty?
W każdym biznesie są wspólnicy. Uważam, że zespół to jest jeden z ważnych czynników, który stoi za sukcesem. To grono wspólników jest różne w zależności od tego, jaki to jest projekt, jaka to jest spółka.
A od czego rozpoczęła się Twoja przedsiębiorcza ścieżka kariery? Od jakiego rodzaju pracy zawodowej zaczynałeś? Moi widzowie bardzo często szukają jakichś drogowskazów, zastanawiają się, czy ktoś, kto pierwszą pracę na przykład ma w KFC, zawsze w tym KFC zostaje, czy to jest jakby swego rodzaju etap i proces?
Uważam, że KFC jest dobrym początkiem, natomiast jeśli ktoś chce iść dalej, to musi sobie to zaplanować. Ja gdzieś tam od początku czułem, że chcę programować już bardzo, bardzo dawno temu i to była dobra podstawa do tego, żeby zrobić jakikolwiek biznes w internecie. I po prostu byłem freelancerem, programistą, to było już dawno temu i przeróżne projekty realizowałem dla różnych firm i to powodowało, że widziałem, tak, jak można zarabiać. Już tam gdzieś od początku lat 2000 realizowałem komercyjne projekty.
A co skłoniło Cię do założenia firmy? Właśnie ta znajomość rynku?
myślę, że jakby propozycja wspólnika to była jedna rzecz, a druga to, że no, chcąc realnie wpływać na ten biznes, to trzeba być nie tylko programistą, ale osobą, która idzie dalej, tak? Tworzy, kreuje wizję i realizuje to razem z zespołem. Więc to był taki naturalny krok. Druga rzecz to chyba moje predyspozycje. Nie czuję się, że byłbym dobrym etatowcem. To nie ten poziom emocji i może trochę nawet uzależnienia od emocji, których jest masa, prowadząc firmę, mierząc się z różnymi problemami na co dzień, z zespołem, z rynkiem, z otoczeniem.
Czyli potrzebujesz adrenaliny i też bycia w jakimś ciągłym gazie. Zastanawiam się w związku z tym, w jaki sposób udaje Ci się odróżnić i udało Ci się odróżnić na wstępie no, od konkurencji, która jest główną taką wartością na rynku, prawda, która też stymuluje rozwój, sprawia, że się nam bardziej być może chce czasami.
Tak, konkurencja jest dobra, uważam, że ona powinna być jak największa, jak najszersza, ponieważ motywuje, nawet obliguje do tego, żebyśmy cały czas szukali nowych rozwiązań i dzięki temu rozwijali wszystko. Jak się wyróżni od konkurencji? No myślę, że kluczem jest słuchanie klientów, patrzenie, czego oni potrzebują. Bo tak jak w 2010 roku broker kurierski był fajnym rozwiązaniem, czymś nowym, tak potem powstało takich firm, myślę, że ponad setka, teraz zostało ich raptem kilka, może kilkanaście. To wszystko ewoluowało, tak w każdej branży, w każdej dziedzinie wszystko się zmienia i to ten, kto wyczuwa trendy, nie trzeba być jasnowidzem, nie trzeba mieć szklanej kuli, trzeba po prostu umiejętnie słuchać, to są techniki, czytać to, co się dzieje, i dostosować swoje usługi, swój produkt.
Czyli to są takie Twoje podstawowe wskazówki, obserwacja rynku i szukanie swoich nisz.
Tak, zdecydowanie. No jakby mogę podać przykład. Transport morski z Chin to jest jakby klasyk, mnóstwo ludzi to robi. Model był dotychczas taki, że szło się do firmy spedycyjnej, zamawiało się transport na warunkach na przykład FOB z jakiegoś miasta w Chinach. My to realizowaliśmy, odprawa celna była po naszej stronie, ale wszystkie takie rzeczy związane właśnie z wyszukaniem dostawcy, jego weryfikacją, weryfikacją towaru, czy dbaniem o to, żeby dostarczyć dokumenty do puszczenia do obrotu, to było po stronie klienta, tak? A wprowadziliśmy usługę pod marką Discolm, która powoduje, że klient wychodzi i szuka sobie na przykład na AliExpressie, czy na Alibabie, czy na 1688 produktu, wysyła nam link i my to sprowadzamy kompleksowo i on sobie to po prostu kupuje od nas, jak od polskiej hurtowni, tak? Patrząc, jakby nie interesując się tym całym procesem importu. To jest jakby przykład takiej innowacji, natomiast w innych markach też mamy takie rozwiązania i staramy się jakby dostosować do rynku.
No, ty masz duże doświadczenie w kontekście handlu z Chinami. Być może brzmi ta teza odważnie, ale jak się rozłoży ją na czynniki pierwsze, to okazuje się, że sporo jednak za tobą stoi. W jaki sposób udało ci się nawiązać relacje handlowe na tamtym rynku? Bo wielu osobom się wydaje, że dropshipping to jest takie złote dziecko tego chińskiego rynku. Wystarczy sobie sprowadzić dowolny produkt, nakleić swoją metkę i już w leasingu bierzemy jakieś nowe BMW czy Mercedesa.
Pewnie, no ja polecam, żeby każdy spróbował, bo tak uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast jest szereg problemów tutaj, żeby to dobrze zrobić, zaczynając właśnie od tego, żeby dostawcę w Chinach bez problemu rzetelnego znaleźć. Tak, my jakby podróżowaliśmy wiele razy do Chin, poszukiwaliśmy, mamy już nawiązane relacje wieloletnie, odwiedzamy się z naszymi Chińczykami tutaj, my do nich, oni do nas i sobie ufamy. Realizujemy, powiedzmy, transporty regularnie, powiedzmy 1-2 kontenery miesięcznie, gdzie w każdym kontenerze mamy towary wielu, wielu klientów i jakby gdzieś przez te lata wyrobiliśmy sobie tą renomę, że możemy dla kolejnych klientów ściągać ten towar.
Okej, czyli powiedzmy, że byłeś w stanie sam ten rynek poznać na własnej skórze, a słyszałeś o przypadkach, w których ktoś zaliczkował albo zadatkował towar na 100% pełnej faktury i kontakt z kontrahentem z Chin się zerwał?
Tak, słyszałem, ale chciałbym tutaj dodać, jakby to, co robimy, to nie jestem ja, to jest nasz zespół, to są moi wspólnicy, tutaj jest wspólny wysiłek i bez tych osób to jakby niewiele by się tego udało się urzeczywistnić. Tak jakby często zwracają się do nas klienci, którzy doświadczyli jakieś oszustwa, stracili pieniądze, towar był nie taki, no i szukają sposobu, jak wyjść z tego problemu, z opresji. Tak, to jakby jakby niestety oszustwo dalej tutaj funkcjonuje.
I w jaki sposób można się zabezpieczyć? Jest jakaś uniwersalna rada, którą w tej chwili mógłbyś naszym widzom przedstawić, którzy nie chcą utopić pieniędzy na tym chińskim rynku?
No, jeśli ktoś chce spróbować importu, a nie chce ryzykować za wiele, utraty pieniędzy, czasu, czy po prostu towaru, zablokowania, no, przenieść te ryzyka na kogoś innego, to jest najprostszy scenariusz, tak? Można to na ubezpieczyciela, ale to tylko w pewnym ograniczonym zakresie, a można to przenieść kompleksowo na nas.
W porządku. A powiedz mi proszę, w jaki sposób na polskim rynku w tej sieci kurierskiej funkcjonujesz? Jaka ta branża jest z perspektywy roku 2022, gdybyśmy to chcieli odnieść do czasów przedpandemicznych?
Krótko powiem, jak wygląda teraz rynek kurierski. Jest kilku graczy, firmy znane, które widzimy co dzień na drodze. Jedne firmy stają się większe, inne mniejsze, to jest naturalna postępująca konsolidacja. Brokerzy kurierscy, tu się wydarzyła podobna historia. Było mnóstwo firm, zostało kilku największych, ale kurier, jakby tutaj cały czas rozwijamy ten projekt. Myślę, że wygra ten, kto jakby dostarczy innowacyjne usługi. No, paczkomaty są czymś, co eksplodowało w 2020 roku, bo zmieniły się trendy. Myślę, że te trendy cały czas ewoluują. Tak? Na przykład takim trendem, którym dostrzegamy, są zwroty konsumenckie. Ta świadomość konsumentów cały czas rośnie i oczekują łatwej, prostej metody, żeby oddać towar. Czyli dzisiaj, jak kupujesz coś w internecie, to no, coś się nie udało i chcesz to oddać towar. Jakie masz możliwości? No, możesz klasycznie wypełnić formularz odstąpienia długopisem, tak? Bo już mamy XXI wiek, możemy papierowo drukować i wypełniać, potem ktoś to będzie przepisywał do systemu. I możesz klasycznie iść na pocztę i cierpliwie nadać swoją paczkę. Możesz też skorzystać z formularza online jakiejś firmy kurierskiej, z jakiegoś brokera, ale możesz też skorzystać z naszej, myślę, dosyć rewolucyjnej usługi systemu Wygodne Zwroty, gdzie wchodzisz, wybierasz sklep, nie musisz adresować paczki, nie musisz drukować etykiety, po prostu wybierasz z listy sklep, jest ich ponad 10 tysięcy już, dostajesz kod nadania na maila, na SMS-a, możesz tą paczkę nadać w paczkomacie, czy w Żabce, czy w jednym z 40 tysięcy punktów. I to jeszcze wszystko taniej niż w przypadku tych poprzednich metod, które wymieniłem. Jest to super rozwiązanie dla konsumentów, dla klientów w Polsce. Na tą chwilę obsługujemy już ponad 500 firm, głównie branża odzieżowa i obuwnicza. Codziennie dochodzą nowe. I to jest jakby im bardziej o tym myślę, tym mam wrażenie, że te firmy, które to wdrożyły, są takim potwierdzeniem tym, że ten trend, bo to, co my robimy, to optymalizujemy proces zwrotu. Firmy często nie liczą na przykład, ile biuro obsługi klienta w sklepie internetowym poświęca czasu na obsługę klienta, jak oddać towar, w jaki sposób odesłać paczkę, albo ile magazynierzy poświęcają czasu na identyfikację tego towaru, jak to przyjdzie do magazynu. To są setki godzin. A to, co widzę, tak, czyli jakby ten kryzys, który może spowolnienie, miejmy nadzieję, który może nadejść do Polski, on zweryfikuje, czy firmy potrafią efektywnie i szybko wprowadzać zmiany w swoich procesach. Proces zwrotów jest jednym z nich, on musi być szybki i efektywny. Dzięki naszemu rozwiązaniu i tym wdrożeniom, które mamy, dowodzimy, że da się to robić lepiej niż większość.
I powiedz mi, w jaki sposób przedsiębiorca jakiś, który w tej chwili nas ogląda, mógłby wdrożyć tego rodzaju usługę do swojego modelu biznesowego?
Wdrożenie jest bardzo proste. Zajmuje to po prostu, powiedzmy, tam kilkanaście minut, jeśli ktoś jest jakby gotowy na to, żeby zaufać nam. Mamy proste i sprawdzone rozwiązania. Jak to wdrożyć? Tak? No, po prostu napisać do nas, my to wdrożymy. Tutaj ciekawostką powiem, że jest to trochę niestandardowe, bo można zwroty potraktować jako przewagę konkurencyjną, ale można też dzięki naszemu rozwiązaniu zmniejszyć ilość pieniędzy, którą sklep internetowy musi zwracać do swoich klientów. Jest to trochę nielogiczne, natomiast mogę to w szczegółach wytłumaczyć, czy nasze osoby zespołu.
Bardzo proszę, nawet może teraz w jakiś sposób wejść, no bo wydaje mi się, że to jest ciekawa analiza przypadku biznesowego nowej generacji, bo to nie jest kolejny, że tak powiem, warzywniak czy sklep z butami, tylko tworzenie biznesu w tym e-commerce'owym polskim rynku.
Tak, to jest jakby czysta matematyka. Jeśli klient odstępuje od umowy, to on oczekuje jak najszybciej, żeby odzyskać te pieniądze, ale naszym celem jako przedsiębiorcy jest zaoferowanie mu, żeby on wrócił do naszego sklepu. Tak? Nie musimy mu oddawać pieniędzy, możemy mu na przykład zaproponować voucher, tak, na zakupy w naszym sklepie, możemy dzięki temu dać mu zwrot taniej. Inną rzeczą jest to, że znane marki, na przykład Zara, zrezygnowały z darmowych zwrotów. To jest właśnie ta jaskółka, która mówi, że optymalizujemy koszty. I myślę, że ten trend będzie się nasilał. My mamy na przykład rozwiązanie polegające na płatności hybrydowej, czyli zwrot, powiedzmy, kosztuje tam kilkanaście złotych jako przesyłka kurierska. Możemy bardzo łatwo uruchomić taki mechanizm, że klient płaci za zwrot 3 złote, a sklep dopłaca resztę. I to wszystko jest jakby w naszym systemie bardzo łatwe. I to powoduje, że sklep jest dalej postrzegany jako prokliencki, bo 3 zł czy tam 5 zł to nie jest wysoka kwota, ale pokazuje, że dla klienta, że sklep jest godny zaufania i może bez wahania tam kupić i w razie czego dokona łatwo tego zwrotu.
Powiedz mi, w jaki sposób poradziłeś sobie z największymi wyzwaniami i jakie one miały charakter w tej Twojej przygodzie biznesowej dotychczasowej?
Największe wyzwania to jest oczywiście rynek, konkurencja, technologia, to są systemy informatyczne, ale to jest nudne. Myślę, że najtrudniejsze w rozwoju firmy jest zbudowanie zespołu, takiego zespołu, który rozwiąże te wszystkie problemy, które wymieniłem. Bo nie sztuką jest zidentyfikować, że jest konkurencja i coś wymyśliła lepszego, szybszego, prostszego. Tak? Ja jestem programistą, mam takie myślenie dosyć matematyczne, ścisłe, cele. To się wszystko musi spinać. Tak? I zarządzając zespołem trzeba mieć te kompetencje miękkie, które jakby spowodują, że zespół będzie chciał z tobą współpracować. To jest trudne, tego się trzeba uczyć. Na szczęście mam też w zespole takie osoby, które dobrze mnie uzupełniają. Bardzo się cieszę, że te osoby w zespole mam. I tu ogólnie chciałbym dodać, że robiąc biznes, ważne jest to, żeby była różnorodność. Myślę, że dobry wspólnik to jest taki, z którym często wchodzimy w polemikę. W pewien sposób kłócimy się, nie zgadzamy się ze sobą. Oczywiście przy zachowaniu bardzo wysokiego standardu komunikacji, kultury i przede wszystkim zaufania. Tak? Ale dzięki takiemu wspólnikowi, czy takim osobom w zespole wiemy, że nasza wizja, jakieś pomysły nie odlecą, nie będą realizowane w oderwaniu od potrzeb klientów, tylko będą miały szybką walidację ze strony tutaj osób.
Moi widzowie bardzo lubią konkrety, więc jeśli byłbyś w stanie jakąś konkretną sytuację ze swojego życia zawodowego przytoczyć, która była obarczona jakimś dużym ryzykiem, stresem i szansą na niepowodzenie, a jednak udało się z tego wyjść obronną ręką. Masz taką sytuację gdzieś na uwadze w tej chwili?
Tak, to jest na przykład sytuacja z tamtego roku, gdzie mieliśmy szybko podjąć decyzję, czy robimy system wygodne zwroty, czy nie. Jedna tutaj z koleżanek z mojego zespołu powiedziała, zamiast to programować, pisać, zróbmy test, spróbujmy to sprzedać, zanim my to jeszcze mamy. Podjęliśmy działania, zespół jakby zaangażował się, to spróbowaliśmy sprzedać system, którego nie mieliśmy. Udało się to zrobić, zrobiliśmy kilkanaście sprzedaży dosłownie w kilka tygodni. I to jest jakby to był mocny sygnał, powiedzenie sobie, tak, robimy to.
Okej.
Tak. Dzięki takim sytuacjom wiemy, że nie popełnimy błędu, nie zainwestujemy setek tysięcy złotych czy innych kwot, żeby zrobić coś, co się nie sprzeda.
A miałeś sytuacje, w których przeinwestowałeś? Wydaje mi się, że nie było w moim programie przedsiębiorcy, który opowiadałby o swojej karierze zawodowej w formie pasma niekończących się sukcesów.
Oczywiście, były też takie sytuacje, że pewne rzeczy zainwestowaliśmy i one się nie okazały takim sukcesem, jakby się to miało pierwotnie okazać.
A konkretnie?
O rany, myślę, że na przykładzie Logistico, tak? Wynajmowanie magazynu w obecnych czasach, dużych powierzchni, to jest ciężki orzech do zgryzienia. To są często międzynarodowe fundusze, które mają stawki rozliczane w euro. Euro poszło w górę. To są koszty za ogrzewanie, które trzeba płacić. Teraz to pewnie są jakieś szalone kwoty za ogrzewanie gazowe. Ale remedium na to i decyzja, którą podjęliśmy, to było po prostu budowa własnego magazynu. Tak? Kupno nieruchomości, budowa, cały proces. I to pozwoliło, że się uniezależniliśmy zupełnie od tych wszystkich czynników.
No właśnie. Ciekawa to jest kwestia poruszona przez Ciebie właśnie. Przestrzeń magazynowa, własna przestrzeń magazynowa. Jak rentowny to jest biznes i czy można w jakiś sposób to zoptymalizować podatkowo w tej naszej polskiej przestrzeni?
Tak, jeśli ja prowadzę biznes logistyczny, tak? Czyli to jest biznes, który wiele firm też prowadzi na potrzeby wewnętrzne. Uważam, że to jest bardzo rentowny biznes. 90% magazynów komercyjnych w Polsce jest własnością zagranicznych funduszy, niemieckich, chińskich, funduszy emerytalnych pośrednio. Uważam, że powinniśmy rozwijać jakby tą gałęź rynku. Na moim przykładzie, tak, szukałem nieruchomości, która zaspokoi moje potrzeby, czyli tam powiedzmy kilka tysięcy metrów kwadratowych. Znalazłem nieruchomość, to był magazyn do remontu. Kupiliśmy go, wyremontowaliśmy go i to zrobiliśmy wszystko w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Tak, uzyskaliśmy decyzję o wsparciu. Dzięki temu w ramach tej inwestycji mamy zwolnienie z podatku CIT tam na kilkanaście lat. To jest super rzecz.
A w jaki sposób udało Ci się znaleźć informacje o takiej możliwości podejścia do biznesu?
Jakby śledziłem ten wątek stref ekonomicznych i kilka lat temu weszła nowa ustawa. Byłem jedną z pierwszych firm, która jakby aplikowała w tym modelu. Jakby pierwsza rzecz, to nie wybrzmiało jeszcze w Polsce. Strefy ekonomiczne to nie są rzeczy dla wielkich korporacji, to nie są inwestycje w setki milionów i nie są to inwestycje ograniczone do tylko jakichś obszarów geograficznych. Tak? Będąc zlokalizowany w dowolnym miejscu w Polsce, premiowane są te obszary trochę mniej zurbanizowane, te, które tracą znaczenie społeczne i ta kwota inwestycji od 500 tysięcy złotych, co w przypadku nieruchomości jest małą kwotą, pozwoli uzyskać zwolnienie z podatku CIT na 12 lat. Tak? Szczerze zachęcam, żeby się tym zainteresować.
Okej. Jest to interesujące, o czym opowiadasz, bo myślę, że nie jedna osoba w tej chwili marzy o takim pasywnym dochodzie, czyli wybudowaniu sobie magazynu i fakturowaniu co miesiąc kogoś, kto ten magazyn wynajmuje. Jakie są zagrożenia na tym rynku i czy faktycznie stworzenie z tego pasywnego dochodu jest możliwe z Twojej perspektywy?
Tak, jak myślę, że w polskim obrocie dużo mówi się o nieruchomościach, ale jako nieruchomości mieszkaniowe, jakąś kawalerkę, jedną, drugą, trzecią, to od tego jest masa materiałów, ale bardzo mało jest materiałów o tym, żeby zrobić lokal komercyjny, ale nie taki usługowy 100 metrów, tylko żeby zrobić lokal magazynowy 1000, 2000, 3000 metrów, żeby na przykład dwie, trzy firmy się skrzyknęły, które mają e-commerce, mają swoje potrzeby magazynowe, powołały spółkę logistyczną, która zainwestuje w to i uzyska zwolnienie z podatku i obsłuży te firmy, czy koledzy, czy znajomi. Tak? To jest jakby dobry trend i rentowność tych magazynów jest dobra, naprawdę dobra.
Konkretnie. Wiesz, no o nieruchomościach w tej chwili się mówi, że nie wiem, generują 6-7%, co już nawet w kontekście lokat bankowych nie jest interesujące. Mówię krótkoterminowo, bo długoterminowo wiadomo, że te lokaty tak oprocentowane nie będą, czy obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją, ale no, na pewno jakieś widełki w kontekście tych przestrzeni magazynowych też są.
Tak, ja mogę powiedzieć troszkę z boku, ponieważ ja nie wynajmuję tego magazynu na zewnątrz komuś. Wszystko zużywam na własne potrzeby, nawet mi brakło, więc wynająłem jeszcze dodatkową powierzchnię. Natomiast tak by krótko i konkretnie, tak, średnia cena wynajmu w zależności od miejsca w kraju, to można oscylować to 3 euro od metra kwadratowego plus 4-5 zł opłat serwisowych za podatek i tak dalej. Jeśli miałbym spekulować, to rentowność na pewno jest powyżej 10 zł przy mądrze prowadzonej, przepraszam, przy 10%. Przy dobrze zbudowanej inwestycji, przy dobrze wynajętym kliencie, przy dobrze zrobionych kosztach ogrzewania, na przykład to, co jest minusem przy wynajmowaniu dużych powierzchni od wielkich podmiotów, jest to, że my tam nie mamy praktycznie możliwości wpływu na przykład instalacja fotowoltaiki. Tak? My to mamy, możemy sobie dzięki temu troszkę zoptymalizować te koszty energii. Tam nie mamy, po prostu jesteśmy zakładnikiem tych kosztów wspólnych. Myślę, że to nie musi być na początku inwestycja 10 milionów, może to być inwestycja w lokal na przykład 500 metrów, gdzieś na obrzeżu jakiegoś miasta, bo jest głód takich inwestycji. Mało ludzi próbuje w to inwestować.
Stoisz na czele wielu ciekawych projektów biznesowych. Mam wrażenie, że mógłbym z Tobą przejechać drogę z Krakowa do Gdańska i cały czas zapartym tchem wysłuchiwać tych biznesowych opowieści, rad i różnych innych ciekawych obserwacji, które płyną prosto z Twojego doświadczenia. Skoro już się tak posłodziłem, to teraz musisz mi się odwdzięczyć. Chodzi mi o działania content marketingowe. Ja bardzo często w jakiś sposób trudzę się, żeby zrobić ciekawy tytuł, materiał merytoryczny jak najbardziej, ale też zachęcić widza do kliknięcia za sprawą ciekawej ikonografiki, powiedzmy, czy czegoś, co konwertuje z jego oczekiwaniami. Natomiast skupiam się głównie na ruchu organicznym. Ty jednak jesteś specjalistą od w ogóle pozycjonowania treści w polskim i zagranicznym też, powiedzmy, internecie, bo prawidła są te same. Jakiego rodzaju działania mógłbyś mi zalecić do tego, żebym mógł zwiększać zasięg swoich materiałów? I ta rada będzie uniwersalna, bo można ją zastosować do promocji dowolnego innego produktu.
W TrafficPix przyjęliśmy taką politykę, że zajmujemy się content marketingiem. Jest dużo firm, która pozycjonuje w Polsce, takie typowe działania pozycjonerskie, natomiast my się skupiliśmy na niszy w tym zakresie. Jesteśmy wydawcą treści dla największych agencji marketingowych w Polsce, dla dużych e-commerce'ów, największych e-commerce'ów. Posiadamy ponad 1000 własnych portali tematycznych na przeróżne tematy, od lifestyle'u, biznesu, nieruchomości, finansów, i zapewniamy jakby zasięgi, tak, żeby te treści dotarły i też, żeby te treści pozytywnie zadziałały na wysokość, pozycję Twojego kontentu, na przykład w Google. Tak, jakby to jest taka nisza, ale uważam, że ci gracze, którzy inwestują w content właśnie, czy przez pisany, czy przez influencerów, oni teraz zdobywają rynek. Na przykład osoby z branży wiedzą, co to jest WordPress. My jesteśmy największym wydawcą na WordPressie. Właśnie tym się wyróżniamy, że mamy wszystkie własne portale, możemy kompleksowo taką kampanię zrealizować. Agencje, które mają pracowników, często tracą czas na to, żeby dobierać te miejsca, gdzie i jak to publikować. My to możemy jakby przejąć na siebie i specjalista nam wysyła i taką całą kampanię poprowadzimy, może dla Ciebie również. Zobaczymy na backstage'u, później będziemy sobie rozmawiać.
Okej, a jesteś w stanie chociażby jeden patent zdradzić w formie takiej zachęty dla naszych widzów, bo to będzie może inspiracja dla kogoś, by poszukać, czy to za sprawą mądrych książek, czy innego rodzaju dróg dotarcia do tej właściwej wiedzy, szansy na zwiększenie swojego biznesu, dochodowości swoich projektów.
Myślę, żebym zaczął od własnej strony internetowej, która jest dobrze zoptymalizowana pod kątem merytorycznym i technicznym. To jest coś, co jest must have. Następnie bym przeprowadził kampanię marketingową właśnie za pomocą serii kilkudziesięciu artykułów w przeróżnych portalach, w różnych mediach i obserwował, jak to wpłynie na pozycję w Google na przykład. Mamy do dyspozycji i Google Ads, i SEO, to one się różnią tym, czy kiedy mamy efekty. No, ktoś, kto inwestuje w content marketing, musi być świadomy, że to jest troszkę bardziej długofalowe działanie. Myślę, że klucz tkwi w tym, żeby po troszkę wszystkiego i wtedy ta synergia daje efekt, a na koniec pozytywne rekomendacje, które Ty na pewno zbierasz od swoich klientów i to, co powoduje wzrost konwersji. To wszystko trzeba robić.
Oczywiście, tak. I na koniec muszę Wam zdradzić pewną ciekawostkę, która dotyczy współpracy mojego gościa z Traderem 21. Panowie od dłuższego czasu wspólnie, powiedzmy, realizują się w tej przestrzeni internetowej. Postawię trzy kropeczki, bo myślę, że sam będziesz w stanie nieco ciekawiej o tym wszystkim opowiedzieć.
Ciekawe, gdzie to wygrzebałeś. Tak, jakby obsługujemy Tradera w zakresie logistyki jego książki. Robimy to już kilka lat, to jest bardzo fajna, przyjemna współpraca. Jakby bardzo mu dopinguje, bo ma bardzo wartościowy content. To robimy w ramach właśnie marki Logistico, gdzie obsługujemy właśnie e-commerce. Chociaż to nie jest jakby... to jest jeden z naszych e-commerce'ów, który obsługujemy, chociaż ciekawostką jest też, że obsługujemy branżę trunków butelkowanych, wysokoprocentowych. Mamy kilkaset tysięcy butelek, tysięcy gatunków, rodzajów z całego świata. Po prostu koneser mógłby do nas przyjść, a my możemy go uraczyć, to znaczy tak w cudzysłowie, ponieważ zajmujemy się logistyką, czyli kompletowaniem, pakowaniem, dbaniem, żeby to zamówienie dotarło do klienta jak najszybciej. Jest to dosyć złożone, jak mamy zamówienia, które są po na przykład 100 butelek przeróżnych gatunków. Nie jest to łatwe, ale mamy systemy i jestem bardzo szczęśliwy, że możemy taką radość sprawiać wielu klientom, naszych klientów.
Żeby tej radości było aż nadto w dniu dzisiejszym, to muszę Cię czym prędzej dostarczyć do biurka, żebyś mógł się oddać swoim obowiązkom, ale nim to zrobię, to chciałbym jeszcze, żebyś mi na koniec powiedział, czy jest pewna kwestia jakakolwiek, którą chciałbyś spuentować nasz dzisiejszy wywiad, podzielić się jakąś swoją obserwacją, jeszcze fakultatywnie zdradzić jakąś ciekawą myśl, to myślę, że to jest idealne miejsce i moment w tym materiale, żeby to uczynić.
Tak, jakby ja chciałbym... O, jakie ładne auto. Chciałbym krótko o przedsiębiorczości mówić. Bardzo uważam, że w Polsce potrzebujemy ludzi przedsiębiorczych, ludzi, którzy się nie boją ryzykować, rozwijać jakiś projekt, jakąś usługę, żeby to robić, nie bać się, czerpać informacje z internetu, od znajomych. Myślę, że takim kluczem, który polecam na początek, to jest znaleźć sobie osobę w swoim otoczeniu, która rozwinęła już jakiś biznes, mniejszą lub większą skalę i przysłowiowo męczyć go, zadawać mu pytania, dlaczego, co, jak i w ten sposób nabywać wiedzę. Nie bać się podejmować decyzji, bo prowadząc firmę musimy być przygotowani na to, że tutaj nam nikt nie doradzi. Media, reklama, wszyscy nam mówią, co mamy kupować, jak mamy żyć, natomiast nikt nie doradza, jak należy prowadzić biznes tak w praktyce, tak nie chcąc gdzieś tam w podtekście czegoś pośrednio sprzedawać. To jest trudne. Tą wiedzę trzeba gdzieś naprawdę wysilić się, żeby zdobyć.
Świetnie. W jaki sposób można nawiązać z Tobą kontakt?
No myślę, że gdzieś w opisie zostawimy kontakt. Ja zapraszam na stronę, czy to wygodnezwroty.pl, jeśli ktoś chce oddać towar, czy Logistico, czy Discolm, jeśli chodzi o import z Chin, czy TrafficPix, kanał na LinkedInie, jeśli ktoś jest zainteresowany content marketingiem, czy AliCourier, jeśli ktoś chce po prostu nadać przesyłkę, wysłać coś szybko i przyjemnie.
Jasne. Wszystko podlinkujemy, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak w praktyce te projekty wyglądają. Nawet jeśli nie będziecie chcieli skorzystać z ich usług, to warto na przykładzie mojego gościa zobaczyć, gdzie jest jakaś nisza na rynku i może znaleźć też miejsce dla siebie. No i cóż, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Było przemiło i myślę, że też merytorycznie. No i co, niebawem się widzimy na drodze. Ponownie.
Super, dziękuję bardzo.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.